Podcast został przygotowany w ramach Dnia Kariery Kobiet w IT, konferencji skierowanej do kobiet, które są zainteresowane nowymi technologiami i chcą się rozwijać w tym kierunku. Udział w wydarzeniu biorą liderki polskiej branży IT oraz ekspertki od motywacji i rozwoju. Inicjatorem kampanii jest Future Colors, Szkoła Kompetencji Cyfrowych. Cześć, nazywam się Malwina Faliszewska i na co dzień wspieram kobiety w sięganiu po więcej. Jestem certyfikowaną trenerką Instytutu Gallupa oraz coachinią ICF. W nawiązaniu do corocznego Dnia Kariery Kobiety w IT realizuję cykl rozmów, które mam nadzieję zainspirują Was do wejścia w świat nowych technologii i ośmielą do poszukiwania własnej drogi. W tym odcinku rozmawiam z Patrycją Domańską, dyrektorką digitalizacji modelu operacyjnego w Orange Polska. Patrycja zajmuje się transformacją modeli biznesowych, tworzy nowe linie biznesowe oraz wdraża duże projekty i zmiany organizacyjne. Od kilku lat odpowiada za transformację, utrzymanie i rozwój procesów i narzędzi dla klientów rynku biznesowego Orange. Cześć Patrycja, bardzo mi miło Ciebie przywitać się w podcaście.
Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło.
Super. Bardzo się cieszymy, że będziesz mogła podzielić się swoim doświadczeniem i też swoją perspektywą, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o karierze w nowych technologiach, też o zwrotach w karierze i też o tym, czym jest reskilling oraz jak trafić do nowych technologii, jak się pracuje w ogóle w roli project managerki. No i o tych wszystkich rzeczach za chwilę tutaj porozmawiamy. I zacznę od tego, że wiem, Patrycja, że Ty nie od zawsze jesteś w tej roli, w której jesteś obecnie. Opowiedz, jak to się stało, że trafiłaś do roli project managerki, w zasadzie już dyrektorki, ale jak to się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś?
Tak, dzisiaj odpowiadam za bardzo dużą transformację cyfrową, procesowo-narzędziową transformację w oparciu o technologię Salesforce, ale rzeczywiście nie zawsze tak było, bo przez kilkanaście lat zajmowałam się finansami, byłam kontrolerem finansowym, byłam szefem finansów, odpowiadałam za bardzo ważne elementy związane z tworzeniem budżetu, zamykaniem miesiąca, tworzeniem sprawozdań finansowych. Bardzo dużo wykonywałam pracy w Excelu i wydawało mi się, że ta droga będzie ze mną zawsze, ale właśnie tak się zdarzyło, że poczułam w pewnym momencie, że chcę czegoś więcej, chcę bardziej odpowiadać za biznes, chcę być osobą, która decyduje o tym, co w tym biznesie będziemy tworzyć i stąd taka zmiana, która zresztą no, nie przyszła do mnie tak wprost z wewnątrz mnie, natomiast no, tak się dobrze złożyło, że taką propozycję dostałam.
A właśnie, czyli u Ciebie była ta propozycja, no bo wiesz, wydawać by się mogło, że miałaś taką poukładaną karierę, wiesz, tutaj kontrolerki finansowej, Excel, dane, można by było powiedzieć, że się w tym wyspecjalizowałaś, miałaś ekspertyzę i nagle w takim już powiedzmy ułożonym momencie w karierze przychodzi propozycja. I jakie myśli Ci towarzyszyły?
Przede wszystkim pierwsza myśl to była taka, że bardzo ciężko mi było podjąć tę decyzję, to znaczy otrzymałam taką propozycję i pierwsze, co, z czym się borykałam, to nie strach przed zmianą, która może właśnie być towarzyszyć wielu osobom, tylko bardziej taka niechęć do opuszczenia takiego jakby wydreptanego swojego miejsca, gdzie mam wszystko poukładane, wiem co, gdzie, jak, dlaczego, po co, co mam tu robić. I ciężko mi było bardzo podjąć tę decyzję, mimo że oferta była bardzo atrakcyjna.
A co Cię tam kusiło w tym nowym miejscu?
Jestem osobą, która bardzo lubi się uczyć nowych rzeczy i bardzo lubię wyzwania i to, żeby nie robić rzeczy bardzo rutynowych, standardowych. I w tym obecnym miejscu, w tych finansach, no czułam, że pewną taką niewygodę związaną z pewną powtarzalnością zadań, z małą taką przestrzenią do eksperymentowania, do poszukiwania nowych tutaj inicjatyw, więc to mnie ciągnęło na pewno ku tej zmianie, natomiast no właśnie bardzo się bałam tego, żeby podjąć tą decyzję.
Mm-hmm. Tak jak to słyszę, to taka złota klatka mi się jawi, że
prawda?
Trochę tęsknimy za tym, co za klatką, no ale tu już jest tak wygodnie, już wszystko wiadomo, już jest tak ciepło i dobrze, że w zasadzie pytanie, czy w ogóle wystawiać nogę poza tę klatkę, no ale rozumiem, że Ty podjęłaś to ryzyko i przeszłaś do nowej roli, no i teraz tak, jak sobie tak myślę, no padła tutaj propozycja, ale mogło być tak, że zajmiesz się tym biznesem w ogóle w innym obszarze, a Ty weszłaś w taki temat związany z nowymi technologiami. Czy jakieś typowe wyzwania, czy też obawy Twoje związane z obszarem miałaś, czy też tu akurat poszło gładko?
Na pewno było dużo takich wątpliwości, czy sobie poradzę już po objęciu tej roli zarządzania zespołem właśnie, który tą zmianę miał doprowadzić do konkretnych rezultatów, to miałam takie myśli, że po prostu taki syndrom oszusta mnie dopadał, czyli że ja nie zasługuję na to, żeby się tym zajmować, bo ja jestem niewystarczająca, nie dam rady, nie znam się na tym. Natomiast taka moja wewnętrzna taka cecha, która mnie pomagała, to, że właśnie mam takie poczucie, że wszystkiego można się nauczyć, czyli taki towarzyszył mi taki growth mindset, czyli że rodzimy się z pewnymi umiejętnościami i z nimi zostajemy, tylko wszystko jest dla ludzi, wszystkiego można się nauczyć i to mi towarzyszyło. Oczywiście też wspierałam się różnymi osobami, które mogły mi pomóc w danym momencie, czyli jeżeli miałam jakieś wyzwanie, czy technologiczne, czy takie związane z zespołem, to po prostu rozmawiałam dużo z osobami, które mają większe doświadczenie w danym obszarze i to mi bardzo pomagało, czyli takie właśnie gdzieś tam posiłkowanie się wiedzą, nie wiem, robienie dodatkowych kursów, które są dostępne i darmowe zupełnie na różnych platformach, czy też właśnie poszukiwanie takich szkoleń, które mogły mi dać takie poczucie tego, że wiem, jak sobie z danym zagadnieniem poradzić. Także chyba to tak najbardziej.
Jakbyś mogła się tak, wiesz, myślami cofnąć do momentu, kiedy powiedzmy byłaś rok po tej zmianie, a już pewnie trochę bardziej osadzona w tych wszystkich rzeczach, to o ile pamiętasz, to czego się o sobie dowiedziałaś po takiej mrocznej pracy, no wtedy w nowej roli?
Wydaje mi się, że na pewno było to poczucie, że dałam radę w jakimś tam sensie. Rok to mało, więc to na pewno było takie przemyślenie, że przetrwałam. I bardzo dużo się nauczyłam przez ten pierwszy rok. Bardzo dużo też myślałam o zespole, czyli też oprócz tego, że rozwijałam takie umiejętności, powiedzmy, techniczne, to też bardzo dużo rozwijałam się pod kątem tego, jak prowadzić zespół, jak go zmieniać, jak go transformować w takim kierunku, żeby on też się rozwijał. Czyli to też było dla mnie takie istotne, że ten wątek taki zespołowy mi towarzyszył. No i dowiedziałam się od sobie tego, że pewne umiejętności, które mi się przydawały w przeszłości, no teraz też zdają egzamin i się sprawdzają. Czyli takie umiejętności jak, nie wiem, poszukiwanie takiego win-win w wyzwaniach, czy komunikowanie się z interesariuszami, czy właśnie organizacja, planowanie, to są rzeczy, które gdzieś tam mnie wspierają. Ale chyba najbardziej te miękkie, takie właśnie ta chęć i takie przeświadczenie, że sobie poradzę, że i też otoczenie, które mnie wspierało, czyli i współpracownicy, i w domu, tak? Wydaje mi się, że ważne w takiej zmianie jest to, żeby właśnie otaczać się ludźmi, którzy nas będą też wspierać i nie tylko merytorycznie pomagać, ale też dawać takie kudosy, czyli wsparcie mentalne i mówić, słuchaj, dałaś radę w nie takich rzeczach, więc tu też sobie poradzisz.
Czyli nie musimy być w tym same tak naprawdę i ta grupa wsparcia no jest w ogóle nie do przecenienia, że jest takie środowisko, w którym czasami możemy się zderzyć, gdzie to jest oczywiste, że każdy z nas miewa takie chwile, kiedy nawet przestaje w siebie wierzyć, chociaż na chwilę, nawet jeżeli to jest chwilowe, to że trafiamy do takiego miejsca, które mówi, no co ty mówisz, w ogóle świetnie sobie radzisz, to są takie osoby, które nam przypomną, prawda, o tym, że jednak no dajemy radę.
I wydaje mi się, że też warto w takich sytuacjach, kiedy mamy takie wątpliwości, to też właśnie wyjść z tymi wątpliwościami sami i rozmawiać o tym, że nie udawać, że po prostu jesteśmy takie dzielne i dajemy radę, tylko też powiedzieć, po prostu nazwać te problemy, bo jak je nazwiemy i zaczniemy je rozpracowywać, to znajdą się rozwiązania i podpowiedzi gdzieś z boku, jak sobie z danym problemem poradzić.
Czyli nie musimy być takimi Zosiami, Samosiami, które udowodnią całemu światu, że zrobią to same, bo tak naprawdę ja na to tak, wiesz, patrzę, że taka umiejętność proszenia o pomoc i zwracania się do innych, to też jest rodzaj konkretnej takiej kompetencji, że ja mam odwagę, wiem do kogo uderzyć z różnymi tematami, że mam odwagę powiedzieć, słuchaj, potrzebuję tutaj przegadać z tobą ten temat, nie wiem tego, potrzebuję tego wsparcia, to też jest rodzaj takiej umiejętności dokształcania siebie i otwartości, więc często jak na przykład pracuję z kobietami, na przykład w coachingu czy w mentoringu, to czasami pojawia się taki właśnie taka obawa czy takie przekonanie, że za każdym razem jak spytam albo powiem, że nie wiem, to, że to świadczy, że jestem niewystarczająco dobra i to jest coś, co powinniśmy absolutnie z siebie tutaj po prostu wyplewić takie myślenie.
Zdecydowanie i też ja akurat też jestem mentorką i mam za sobą kilka procesów mentoringowych. I absolutnie jest tak, jak mówisz, czyli często właśnie ten mentoring, czyli ta rozmowa na przykład w tym przypadku ze mną, gdzie wspierałam właśnie dziewczyny w jakichś ich decyzjach i dylematach, no to ta rozmowa pomagała tym osobom dojść do tego, czego tak naprawdę chcą. Taka rozmowa może pomóc też w tym, żeby sobie zdefiniować, jakie mam mocne strony i na których mocnych stronach powinnam budować. Ja od tego właśnie akurat zaczynam mentoring, żeby cel na razie zostawić z boku, bo on czasami nie jest taki klarowny, cel mentoringowy, ale najpierw skupić się na tym, kim jest ta osoba, jakie mam swoje mocne strony i wokół tego budować i szukać właśnie tej drogi albo takich drzwi, jeżeli właśnie gdzieś ktoś jest w takim miejscu, że właśnie nie wie, co z sobą dalej zrobić. No to żeby właśnie z kimś porozmawiać o tym, ale też bardzo uświadomić sobie jakby to, w czym jesteśmy mocni i co możemy w sobie tak jakby wykorzystać, żeby pójść dalej w swoim rozwoju, w swojej karierze, no generalnie w życiu.
Bardzo bliskie mi jest to, co mówisz, bo ja też zajmuję się w ogóle mocnymi stronami zawodowo i jako trenerka i certyfikowana coaching talentów Gallupa, które właśnie diagnozują nasze mocne strony, to jest to taki nie do końca może jeszcze przez wszystkich doceniany sposób patrzenia na rozwój, ale rzeczywiście on przynosi dużo lepsze rezultaty, więc świetnie, że też o tym mówisz, bo zawsze jak dostrzeżemy te nasze mocne strony, to nagle czujemy się tacy wzmocnieni i nagle patrzymy na siebie dużo bardziej przychylnie. Jak wspomniałaś, Patrycja, jesteś mentorką i też brałaś udział w Dniach Kariery Future Colors. I powiedz, z jakimi obawami, z jakimi pytaniami zwracały się do ciebie uczestniczki tego wydarzenia? Z czym głównie przychodziły?
Tak, generalnie to wydaje mi się, że częściej niż mężczyźni kobiety mają problem z tym poczuciem własnej wartości. Czyli gdzieś tam w tych pytaniach czy w tych rozmowach bardzo, bardzo to wychodzi, tak? Żeby popracować trochę nad tym poczuciem własnej wartości i od tego zacząć na pewno. Były też obawy, jak zacząć w ogóle taką zmianę, taki reskilling, czy w ogóle wejście w nową rolę, w poszukiwanie nowej roli. I wydaje mi się, że mamy taką tendencję, żeby sobie po prostu dawać bardzo duże jakby wyzwania na początek, a czasami warto zacząć od małej zmiany, od małego kroku w kierunku właśnie tej zmiany, tego reskillingu. Dużo było pytań o to, jakby jakie kursy, jakie certyfikaty powinno się mieć, żeby właśnie być w ogóle godnym tego, żeby zacząć się zajmować właśnie technologiami czy właśnie takimi profesjami bardziej związanymi z technologiami. I właśnie tutaj też próbowałam odczarować to, że to nie jest tak, że musimy mieć ileś certyfikatów, żeby czymś się zająć, bo mój zespół przed właśnie projektem no niekoniecznie miał te certyfikaty, a robi bardzo dużą zmianę i też jak szukałam różnych osób do swojego zespołu, to raczej nie zwracam na takie rzeczy uwagi, czyli to nie jest dla mnie jakaś definicja, że akurat tą osobę wybiorę. Bardziej właśnie jej chęć do tego, żeby się uczyć, moim zdaniem decyduje, czy też to taka postawa właśnie, która gdzieś tam poszukuje rozwiązań, która chce właśnie zrozumieć cel biznesowy, potrzeby, bo tak naprawdę każdy temat technologiczny zaczyna się od biznesowej potrzeby, więc tutaj wydaje mi się, że to jest taki common sense gdzieś tam, który ta osoba ma i patrzę szeroko czy bardzo wąsko, to decyduje, wydaje mi się, o tym, czy ktoś ma potencjał, czy go nie ma. I na pewno było bardzo dużo wątpliwości co do takich, nie wiem, predyspozycji, taki śmieszny przykład, ale też się dziewczyny zastanawiały, czy mogłyby zostać project managerką, skoro są bardziej introwertyczne.
Właśnie, i co? Można, czy nie można?
Myślę, że można i uważam, że takie osoby bardzo fajnie dają taką fajną różnorodność do zespołu, bo są właśnie takie bardziej wyważone w komunikacji, nie mówią szybciej niż myślą, więc mam takie osoby w zespole i fajną wartość wnoszą do zespołu, więc tego typu jakby gdzieś tam przewijały się te wątpliwości, ale najfajniejsze było to, że dziewczyny właśnie, kobiety, z którymi miałam kontakt na Dniach Kariery, właśnie poszukiwały tej swojej drogi i to już jest taki pierwszy fajny krok do tego, żeby pójść za tym i się nie zatrzymywać, mieć tą odwagę, żeby pójść dalej.
Takie wydarzenia jak właśnie Dni Kariery, które umożliwiają takie, no dają przestrzeń na to, żeby się spotkać, żeby zadać te pytania, są niesamowicie cenne i ważne, ale też no, ten przykład, o którym mówisz, wydaje się śmieszny, błahy, ale jak wiele z nas sobie tak
umniejsza.
Umniejsza, ale też wtłacza do głowy, że jest jedyny sposób na to, żeby być na przykład osobą na stanowisku project managerki czy product managera, że to wymaga właśnie na przykład bycia ekstrawertykiem. W ogóle jest też tak, że trochę nasz świat tak jest skonstruowany i tak trochę patrzymy, że
częściej nam się wydaje, że właśnie to ekstrawertycy, czy osoby, które są bardziej takie, dużo mówią, że to są te kompetencje, czy te umiejętności, czy taki styl bycia, który bardziej predestynuje nas do bycia liderką, czy liderem, czy w ogóle zajmowania się konkretnym stanowiskiem. Tymczasem, no tutaj znowu nawiążę do badań Instytutu Gallupa, które mówią, że nie ma idealnego zestawu cech na to, żeby być skutecznym w danej roli. Czy nie ma czegoś takiego, że osoba zajmująca się sprzedażą, to ona musi być na przykład, nie wiem, mieć takie talenty jak konkurencyjność, czy taka rywalizacja, czy nastawienie na takie zdobywanie, bo czasami dobrym sprzedawcą będzie ten, kto ma świetnie zbudowaną system budowania relacji w sobie, umiejętność budowania relacji z klientami i jakby czym innym wygra. I tak samo myślę, że pewnie może być project manager, który jest właśnie bardzo taki otwarty, ekstrawertyczny, który ze wszystkimi będzie miał świetne relacje i będzie zagadujący i taki podbijający dobrą energię, ale może być też taka osoba, o której powiedziałaś, która jest wyważona, która inne wartości wniesie. To będzie inny project manager czy inna project managerka, ale równie skuteczna, więc no tutaj apelujemy, nie wtłaczajmy sobie takich myśli, że to jest jedyny model albo jedyny wzorzec zachowań, który jest wartościowy na takim stanowisku.
Tak, ja uważam, że autentyczność jest bardzo ważna w tym, co robimy, czyli bycie takim sobą po prostu, a nie kreowanie się na kogoś, kim nie jesteśmy, więc też to znowu wracamy do tych mocnych stron i znalezienia tych mocnych stron w sobie, uświadomienia, taka świadomość tych swoich mocnych stron wydaje mi się bardzo pomaga, a nie patrzenie, czego nam brakuje, tylko właśnie budowanie na tym, co mamy mocnego i już, tak.
No dokładnie. A powiedziałaś wcześniej w tych swoich wypowiedziach, używałaś takiego sformułowania reskilling. Czy możesz powiedzieć, co to oznacza? Być może nie każdy dokładnie wie.
Tak, reskilling to jest po prostu nabywanie nowych umiejętności, takich wynikających z potrzeb dzisiejszego świata na przykład, bo teraz stał się modno, został tak nazwany, natomiast to było zawsze, ale dzisiaj jakby nabiera na wartości jeszcze ten reskilling, dlatego że ten nasz świat się bardzo zmienia, digitalizuje, ucyfrawia, no mamy jakby tą taką naprawdę taką już coraz szybszą transformację tego naszego otaczającego się świata, więc też mówi się wiele o tym, że zajęcia, które były do tej pory wykonywane przez wiele osób, no za chwilę ich nie będzie po prostu i to jest taka naturalna droga, w którą powinni po prostu ludzie świadomie pójść, czyli szukanie nowych kompetencji, tak żeby po prostu one odpowiadały potrzebom jutra, pojutrze i przyszłości.
Tak. Patrycja, ty zarządzasz zespołem, w którym jest sporo kobiet, dużo kobiet. Jakie one pełnią głównie rolę w Twoim obszarze i też za co cenisz pracę z kobietami?
Może zacznę od tego, za co cenię. Przede wszystkim tak, my mamy bardzo duży projekt technologiczny, czyli oczywiście mamy wielu deweloperów, mamy wiele takich technicznych ról, mamy product ownerów, mamy ekspertów, mamy project managerów, więc jest przekrój po prostu wszystkich możliwych ról w projekcie i to, co jest najfajniejsze, to właśnie w tym, że mamy też te kobiety na pokładzie w moim projekcie, to jest to, że jest ta różnorodność, czyli jak dzisiaj już wszelkie badania mówią i wiele opracowań jest na ten temat, które mówią, że takie zespoły właśnie różnorodne mają oczywiście większą efektywność, lepsze efekty, osiągają lepsze wyniki finansowe takie zespoły i ja to widzę po prostu na co dzień, więc w tych rolach, o których mówiłam, jest wiele kobiet i one właśnie super dopełniają ten świat mężczyzn i nie chcę tu pójść w stereotypy, że kobiety są bardziej takie czy inne, bo to nie o to chodzi, ale chodzi o to, że to jakby ze sobą się zgrywa i daje dużo fanów tym, co robimy, bo się śmiejemy też ze swoich takich różnych, no właśnie, różnic w sposobie myślenia, rozumienia, rozmawiania, ale też to daje taką energię temu zespołowi, taki fan, który ciągnie nas dalej, do przodu, więc jest bardzo dużo dziewczyn, które właśnie i są ekspertkami, i liderkami tematów, i PM-kami, i product ownerkami również.
Mm-hmm. Bardzo mi się podoba, że używasz feminatywów. Na co dzień w zespole też tak używacie takich żeńskich form?
Tak, coraz częściej. Wydaje mi się, że to jest takie naturalne, na przykład ja dyrektorka, tam gdzie to oczywiście nie ma jakiegoś zgrzytu w tym, to wydaje mi się, że to jest jak najbardziej na miejscu.
No, jest takie świetne wystąpienie Macieja Maxelona ostatnie na TEDx chyba Koszalin albo Katowice, nie pamiętam.
Oglądałam, bardzo fajnie.
Ale widzę, że kiwasz głową, więc zakładam, że widziałaś.
Tak, to taki viral już się zrobił z tego wystąpienia i bardzo fajnie sprzedany temat i myślę, że daje do myślenia, a szczególnie to, że to nie jest nic nowego, tylko to było zawsze w języku polskim, więc tym bardziej ja tak. Bardzo lubię nasz język, bo właśnie ma taką płynność i można to zrobić bezproblemowo.
Tak, super. To też tutaj myślę, że ważny element, bo język opisuje rzeczywistość, a jeżeli coś nie ma nazwy, to tak jakby nie istniało w języku, więc super, że mamy i product ownerki, menadżerki, i deweloperki, programistki, i prezydentki, i premierki jeszcze nie mamy, ale na razie w Polsce, ale może będziemy kiedyś mieć jeszcze raz. No dobrze, to jak już mówimy o tych rolach, to przybliż proszę, na czym polega taka rola i taka praca product ownera czy product ownerki?
To jest osoba, która jest członkiem zespołu Scrum, którego zadaniem jest wykreowanie właśnie produktu, a product ownerka, product owner przede wszystkim musi rozumieć wizję tego produktu i potrafi ją przekazać do zespołu, czyli jest takim liderem tego, żeby ten produkt był wytworzony i żeby on odpowiadał potrzebom tych, dla których jest tworzony, czyli klientom, czy wewnętrznym, czy zewnętrznym, to już w zależności od produktu. I taka osoba na pewno musi rozumieć ten cel biznesowy bardzo dobrze, co ma osiągnąć. Nie skupiać się na technologii, na szczegółach, ale tą wizję najpierw mieć wykreowaną i ten cel biznesowy jasno skrystalizowany i pociągnąć zespół właśnie do tego, żeby ten cel osiągać. Oczywiście rozumieć kontekst tej zmiany, potrzeby klientów, no potrzeby szeroko rozumiane, żeby to właśnie jak najbardziej odpowiadało tej potrzebie, z której wynika właśnie ten produkt.
Z tego, co ja słyszę, to taką pierwszą kompetencją, która wyłania mi się z tego, to jest niezwykle ważne są umiejętności komunikacyjne, żeby też porozmawiać, dogadać się z różnymi stronami w taki sposób, aby rzeczywiście no, ten produkt był taki, jak być powinien. A jakie jeszcze inne kompetencje taka osoba musi mieć, aby była skuteczna w tej roli?
Na pewno to, o czym mówisz, czyli no, żeby tą wizję złapać, to trzeba ją wyciągnąć od osób, które mają te potrzeby, czy trzeba dużo rozmawiać, ale też na pewno taka osoba musi być bardzo dobrze zorganizowana, planować to, co jest do zrobienia, priorytetyzować, organizować pracę zespołu tak, żeby właśnie dowozić tą wizję już w konkretnych odsłonach, przeprowadzać jakieś wersje demonstracyjne tego produktu, tak żeby się upewniać cały czas, czy ta wizja spełnia oczekiwania, czy ta potrzeba jest zaspokajana tym, co jest wytwarzane przez zespół. Więc na pewno to. Jakieś oczywiście umiejętności właśnie pracy w Scrumie, czyli wiedza podstawowa, jak ten Scrum powinien działać, tak żeby właśnie sobie pracę poukładać odpowiednio, przydzielając rolę, żeby sobie nie wchodzić w drogę. I też na pewno takie też właśnie parcie na to, żeby robić to, co do zrobienia jest, żeby wybierać te rzeczy najważniejsze. Takie właśnie jakby wycinanie rzeczy niepotrzebnych jest bardzo ważne, tak? Bo tutaj może być tak, że potrzeb jest bardzo, bardzo dużo, a na końcu no, nie mamy aż tyle możliwości, żeby wszystkie potrzeby zabezpieczyć, więc trzeba wybrać to, co jest tak jakby najistotniejsze i co w największym stopniu będzie zabezpieczało tą potrzebę. Więc chyba takie najważniejsze bym tutaj wskazała.
Mm-hmm. Patrycja, a co tobie daje taką największą satysfakcję z pracy w tym obszarze, w którym jesteś?
Wydaje mi się, że praca z tymi różnorodnymi ludźmi, których tutaj mamy w projekcie, w moim zespole, to takie wyciąganie z nich takich tych najlepszych ich stron, no bo też właśnie nie ma sukcesu bez tego, żeby wszyscy pracowali i robili swoją robotę najlepiej jak mogą. Na pewno też bardzo dużo się uczę, więc cieszę się, że mogę pracować z ludźmi, od których się mogę bardzo dużo nauczyć. Bardzo mnie też cieszy to, że jest dużo fanu i takich wyzwań, takich satysfakcjonujących wyzwań, czyli mamy wyzwanie, ale potrafimy je w jakiś sposób rozłożyć na czynniki pierwsze i zaadresować, idziemy dalej i odcinamy kolejne problemy i mitygujemy, także chyba najbardziej te rzeczy.
Mm-hmm. Widać, że jak o tym mówisz, to jesteś rozpromieniona, zadowolona, to znaczy, że faktycznie no, daje ci ta praca satysfakcję. No to teraz wyobraź sobie, że tutaj słuchają nas kobiety, które są albo na starcie kariery, albo takie, które już są w dojrzałym wieku, ale myślą o tym, że myślą przyszłościowo, chcą być tutaj twórczyniami swoich zmian. Jakie dałabyś im rady, aby mogły wejść do świata nowych technologii, czy do prowadzenia takich ról jak product owner, właśnie Scrum Master, czy project management?
Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba zawalczyć o siebie, czyli chcieć i to musi od nas wyjść, że musimy po prostu zrobić ten pierwszy krok, ta zmiana do nas sama nie przyjdzie, my musimy po prostu jej poszukać. Teraz bardzo dużo dzieje się, jeśli chodzi o kobiety i bardzo dużo inicjatyw powstaje, które włączają kobiety i dają różnego rodzaju możliwości na staże, na praktyki, nawet na właśnie na podjęcie pracy bez jakiegoś konkretnego doświadczenia. I wydaje mi się, że warto zaczynać tymi małymi krokami, czyli jeżeli taka propozycja jest, to też nie warto tak mocno jakby oczekiwać dużego takiego big bang, czyli na pewno zachęcałabym do tego, żeby właśnie spróbować od czegoś po prostu mniejszego i sukcesywnie przechodzić do czegoś bardziej zaawansowanego. Chyba tyle, tak, odwagi bardzo dużo i też żeby pamiętać o tym, że to jak Einstein powiedział kiedyś, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, czyli że nie muszę wejść do nowej roli absolutnie z wiedzą na każdy temat, tylko troszeczkę no jakby uczyć się w trakcie i to, czego mi brakuje, jakby przyjdzie, jeżeli będę tego poszukiwała, więc chyba to bym poradziła.
Super. Tak tylko myślę, skąd brać tę odwagę? I to jest częste pytanie. Nie wiem, ja tak sobie o tym myślę, że ta odwaga to właśnie nie musi być od razu taka odwaga, żeby skakać na głęboką wodę. Czasami warto zdobyć w sobie taką odwagę, żeby po prostu zanurzyć stopę.
Tak, dokładnie.
I zobaczyć, co będzie dalej. Więc też nie stawiajmy sobie takich za dużych oczekiwań, bo wtedy no, łatwo się zniechęcić, prawda?
Absolutnie. I też patrząc na mój przykład, często miałam pewne propozycje w trakcie mojej pracy i z nich nie korzystałam, więc wydaje mi się, że gdzieś tam nie traktowałam ich poważnie. Więc czasami też warto tak otworzyć się na to po prostu, że naokoło dzieją się różne rzeczy i poszukiwać, nie wiem. Ja na przykład obecnie w pracy mamy takie programy, które pozwalają na jump, czyli na takie zamianę ról na tydzień, na dwa tygodnie. I to jest prosta rzecz, którą każda dziewczyna, każda kobieta u mnie w pracy może zrobić, ale nie każda się na to decyduje, mimo że chciałaby coś zmienić, chciałaby pójść dalej w rozwoju. Więc wydaje mi się, że taka uważność na to, co się dzieje wokół i na te propozycje być może, które nie spływają do nas, to my powinniśmy się otworzyć na to, co się dzieje wokół nas i w jakiś sposób się właśnie zdecydować i spróbować.
Nie ma zmian bez zmian. Nie można tylko siedzieć i myśleć o zmianie. Trzeba zrobić ten pierwszy krok, nawet najmniejszy. Bardzo Ci, Patrycja, dziękuję za rozmowę, za inspirację dla kobiet młodych, starszych, w tych w dojrzałym wieku, tych na starcie i tych już z pewnym doświadczeniem. Mam nadzieję, że znalazły tutaj trochę podpowiedzi na to, jak zacząć, jak wejść w ten świat nowych technologii.
Dziękuję serdecznie, Malwina, i no, życzę wszystkim dziewczynom, żeby miały tą odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok.
Super, to powodzenia, a my się już żegnamy.
Dzięki.
Dziękuję Wam za wysłuchanie rozmowy z Patrycją Domańską. Jeśli zastanawiacie się nad rozwojem swoich kompetencji cyfrowych albo szukacie dla siebie nowego zawodu, zapraszam Was do zapoznania się również z innymi inspirującymi oraz edukacyjnymi materiałami na stronie dzieńkarierykobietywit.pl oraz kursami online na stronie futurecollars.com. Kampania powstała dzięki wsparciu partnerów głównych, którymi są w tym roku Accenture, Akami, Amazon, BNP Paribas, Nationale Nederlanden, Nest, Orange, PKO BP, SimCorp, mBank.